Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Na antenie Radia Poznań o tej porze magazyn poświęcony zdrowiu. Dziś zaczniemy od problemów kobiet z zajściem w ciążę.
Szacujemy, że gdzieś 15-18% par czy kobiet w wieku roztropnym będzie miało problemy z zajściem w ciążę.
Powiemy, gdzie pary mogą znaleźć fachową i kompleksową pomoc, również jeżeli chodzi o metodę in vitro.
Potem będzie o stwardnieniu rozsianym. Ze względu na charakter rzutowy tej choroby, pierwsze objawy, które ustępują, początkowo lekceważymy.
Szczególnie często zaczyna się stwardnienie rozsiane zapaleniem pozagałkowym nerwu wzrokowego. Czyli jest to utrata ostrości widzenia, najczęściej na jedno oko, natomiast może dojść nawet do ślepoty.
Dziś druga część rozmowy o stwardnieniu rozsianym, między innymi o tym, jak wygląda diagnozowanie i leczenie.
Co chwilę słyszymy o zbiórkach pieniędzy na leczenie malutkich dzieci, u których zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Terapia wcześniej rozpoczęta daje szansę na prawidłowy rozwój.
To, o co teraz walczymy, to jest możliwość leczenia pacjentów przedobjawowych, o których wiemy, że mają defekt genetyczny i wiemy, że na pewno się ta choroba rozwinie, podać zanim wystąpią objawy.
Jesienią w całej Polsce ma zostać wprowadzony screening noworodków pod kątem SMA. Więcej o tej rzadkiej chorobie w drugiej części magazynu.
A na koniec będzie o nocnym podjadaniu. To wcale nie słaba wola, ale czasem poważne zaburzenie.
Zjada zarówno rzeczy jadalne, jak i niejadalne. To znaczy potrafi zjeść swoją kochaną czekoladę, której sobie odmówiła w ciągu dnia, ale zdarza się również, że zje jakąś tam surową rybę.
O tym, jak się objawia i jak się leczy NES, czyli zespół nocnego podjadania, także w naszym programie. Zapraszamy.
Akcja profilaktyka.
Nawet 20% kobiet w Polsce ma problem z zajściem w ciążę, podobnie jest w innych krajach europejskich. Polki też coraz później decydują się na pierwsze dziecko.
Wielkopolanki, które starają się o dziecko i mają z tym problem, kompleksową pomoc i leczenie znajdą w klinice przy ulicy Polnej w Poznaniu. Tam też poznanianki mogą skorzystać z dofinansowania metody in vitro. Program finansuje miasto i w tym roku są jeszcze wolne miejsca.
Na zdrowie.
Z punktu widzenia płodności my w Polsce nie mamy jakichś takich obiektywnych danych epidemiologicznych.
Mówi profesor Leszek Pawelczyk z kliniki przy Polnej w Poznaniu.
Ale myślę, że możemy się porównać już do wszystkich cywilizowanych krajów i w związku z tym my szacujemy, że gdzieś 15-18% par czy kobiet w wieku roztropnym będzie miało problemy z zajściem w ciążę. Temat jest o tyle dzisiaj się wydaje, że ten problem narasta, dlatego że przede wszystkim zaczęliśmy o tym mówić i to nie jest tak jak kiedyś, że te biedne pary czy panie siedziały w kąciku i płakały, tylko dzisiaj o tym się rozmawia. Jest wiele towarzystw pacjentowskich, forów pacjentowskich i tak dalej. W związku z tym my musimy sobie zdawać sprawę, że to jest coś, co jest przynajmniej w takim odsetku, a być może ze względu na zmiany i środowiskowe, i styl życia, i wiele innych takich czynników wynikających z formy życia się to pogłębia i jest coraz więcej.
W tej chwili pary mają dostęp do lepszych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.
My bezwzględnie diagnozujemy, szukamy przyczyny. Tam, gdzie jest to możliwe, próbujemy pomóc tak, żeby w sposób naturalny te pary zaszły w ciążę. My jesteśmy w stanie w wielu sytuacjach przybliżyć problem na zasadzie, z czego on wynika, ale z drugiej strony powinniśmy też pamiętać o tym, że my szacujemy, że około 40% par, które ma problemy z zajściem w ciążę, my nie jesteśmy w stanie znaleźć im czynnika sprawczego tego problemu. My taką niepłodność nazywamy niepłodnością idiopatyczną. I szczerze powiedziawszy, jeżeli upływa pewien okres oczekiwania na ciążę, są podjęte inne próby leczenia tych par, no to wtedy dojrzewają i te pary, i my oczywiście namawiamy je do tego, żeby skorzystać z leczenia w formie zapłodnienia pozaustrojowego. Ja muszę powiedzieć i chciałbym to jasno przekazać, że wiele pacjentek boi się programu zapłodnienia pozaustrojowego, traktuje to jako wielką jakąś ostateczność. Część z nich wręcz mówi mi, że skoro pan mówi o programie in vitro, to znaczy, że ja nigdy nie będę mogła mieć dzieci. A to jest po prostu kompletna nieprawda, dlatego że wcale nie tak rzadko się zdarza, że jeżeli my realizujemy program, te pary zachodzą w ciążę, to później my mamy zarodki, które są przechowywane, a pary samoistnie dalej zachodzą w ciążę bez żadnego problemu.
Skorzystanie z metody zapłodnienia pozaustrojowego nie jest tanie, dlatego każda forma pomocy jest ważna.
Na całym świecie jest to program, gdzie w większości krajów on nie jest refundowany, czyli do niedawna jeszcze pacjenci w całości płacili za ten program. Koszty są różne w zależności od ośrodków. Ja mogę powiedzieć, że u nas tutaj w szpitalu na Polnym taki szacunkowy średni koszt realizacji jednego programu bez leków to jest około 7,5 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć drogi. One są na szczęście refundowane. Leki, które będą stanowiły kolejne 1,5, może 2 tysiące złotych w zależności od warunków i funkcji jajników u tych kobiet. W związku z tym my mówimy, że okej, program bardzo dobrze, ale trzeba mieć przygotowane około 10 tysięcy złotych.
W Poznaniu parom, które tu mieszkają i tu płacą podatki, połowę tych kosztów pokrywa miasto.
Ten program zyskał bardzo dużą popularność. Poprzednie 3 lata my mieliśmy, mogę powiedzieć, znaczne nadwyżki chętnych w stosunku do pieniędzy, które oferowało miasto. W tym roku wygląda to trochę inaczej, dlatego że być może i sytuacja z COVID-em spowodowała, że decyzje o skorzystaniu z programu są odsuwane na później. Także w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że u nas nawet są wolne miejsca, czyli nie ma problemu, żeby para, która się zdecyduje, żeby zgłosiła się do nas i zostanie zakwalifikowana do realizacji tego programu z tą znaczącą refundacją.
Ile tych miejsc?
Miejsc mamy w tej chwili do końca roku mniej więcej około 50. Skontaktować się najlepiej można z naszym ośrodkiem 61 8 419 119. To jest telefon do nas, do ośrodka, do pań, które zajmują się rekrutacją.
Miasto pomaga też młodym osobom, które przechodzą leczenie onkologiczne, a w przyszłości chciałyby mieć dziecko.
Jest to program, dzięki któremu u pacjentów dotkniętych chorobą onkologiczną, będących w wieku rozrodczym, planującym jeszcze dzieci, można zabezpieczyć się na uzyskanie ciąży po zakończeniu leczenia. Dotyczy to zarówno kobiet, my wtedy pobieramy, stymulujemy te pacjentki, pobieramy komórki jajowe, jak również mężczyzn, którzy mogą bez problemu zabezpieczyć plemniki. W momencie, kiedy następuje wyleczenie i zakończona jest terapia, jeśli chodzi o choroby onkologiczne, to wtedy ze spokojem można planować swoje kolejne dziecko.
W przypadku tego programu numer kontaktowy to 61 84 19 077. Powtórzę, 61 84 19 077. Ten program jest realizowany od tego roku, program zapłodnienia pozaustrojowego, już 4. rok.
O, choroba! Jak to się leczy?
2,5 miliona na świecie, a w Polsce około 40 tysięcy ludzi choruje na stwardnienie rozsiane. Choroba najczęściej jest diagnozowana u ludzi w wieku 20-40 lat, rzadko po pierwszym rzucie SM. Częściej zdarza się, że przez wiele lat chory nie wie, co mu dolega. Tymczasem wczesna diagnoza i włączenie leków pozwala chorym na prowadzenie w miarę normalnego życia.
I o tym właśnie mówiliśmy już tydzień temu w naszym magazynie. Teraz druga część rozmowy z dr Alicją Kalinowską z Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego. Posłuchajmy, jakie są pierwsze objawy już podczas pierwszego rzutu SM i jak wygląda leczenie.
Aktualnie obowiązujące kryteria rozpoznania choroby umożliwiają postawienie rozpoznania już przy pierwszym rzucie. Natomiast trzeba oczywiście wykluczyć inne możliwe przyczyny tych objawów i dlatego pacjent musi szybko trafić do neurologa, który zleci odpowiednie badania. Poza rezonansem to będzie także nakłucie lędźwiowe i na podstawie dodatkowych badań całego ich szeregu jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wykluczamy inne choroby i to jest stwardnienie rozsiane, zaczynamy leczyć. Czy też jest to być może stwardnienie rozsiane, obserwujemy jeszcze chwilę, ale pilnie obserwujemy, żeby rozpoznać w odpowiednio szybkim momencie, czy też jest to w ogóle inna choroba.
objawy w tym pierwszym rzucie?
Szczególnie często zaczyna się stwardnienie rozsiane zapaleniem pozagałkowym nerwu wzrokowego, czyli jest to utrata ostrości widzenia, najczęściej na jedno oko. Może to zaczynać się i nawet nie rozwinąć się bardziej, wyłącznie zaburzeniem widzenia barw. I pacjent zasłania sobie jedno oko, drugie oko i widzi, że jednym okiem widzi jakieś takie dziwne odcienie szarości, a drugim prawidłowo. Natomiast może dojść nawet do ślepoty, czyli może być taki ciężki rzut w postaci zaburzeń widzenia i w zależności od tego, jak on jest ciężki, pacjent się zgłosi szybciej lub wolniej do okulisty. Na ogół się wycofuje w 90% nawet całkowicie. Natomiast okulista, i to jest bardzo takie też charakterystyczne, tak studentów uczymy, że okulista wtedy nic nie widzi w badaniu, w sensie nic złego, ale pacjent nic nie widzi, bo okazuje się, że to nie jest przyczyna okulistyczna, tylko za okiem, już w obrębie układu nerwowego, w nerwie wzrokowym i wtedy okulista kieruje do neurologa i cała diagnostyka może być przeprowadzona od razu, także w ciągu tygodnia możemy postawić rozpoznanie.
A jeżeli chodzi o inne zaburzenia, na przykład czuciowe?
Czuciowe tak naprawdę to są jedne z najczęstszych, 30% pacjentów ma takie objawy jako pierwsze, ale musimy też pamiętać, że to są dość konkretne objawy czuciowe, bo zdarza się nam, że na przykład śpimy na ręce nieprawidłowo ułożone i ona potem drętwieje i nawet jeśli jesteśmy naprawdę mocno zmęczeni i mocno zaśniemy, to się może utrzymywać nawet ileś tygodni. I to oczywiście nie jest objaw stwardnienia rozsianego. Stwardnienie rozsiane to jest coś, co dzieje się w mózgu i daje objawy, które pacjent zauważa. A więc te zaburzenia czucia w przebiegu SM najczęściej mają dość silny charakter. Na przykład pacjent nie czuje dotyku od pasa w dół albo od wysokości szyi w dół, albo nie czuje połowy ciała, a więc to są bardzo takie wyraźne objawy. Rzadziej może się zdarzyć, że to są tylko drętwienia i pacjent po prostu czuje cały czas mrówki, ale też w jakiejś określonej lokalizacji, to na ogół takiej lokalizacji dość dużej. Poza tym zaburzenia czucia mogą być bardzo nieprzyjemne, to mogą być takie bolesne, my mówimy parestezje, bolesne odczucia, przeczulica, swędzenie, ból, ale tak jak mówię, w jakichś takich konkretnych konstelacjach, cała ręka, od pasa w dół. Jednym z objawów dość rzadko w sumie przez pacjentów opisywanych bez pytania jest tak zwany objaw Lermita, kiedy pacjent przygina głowę do przodu i odczuwa wzdłuż kręgosłupa takie prądy. To jest związane z ogniskiem w rdzeniu szyjnym i pacjenci czasem czują wibracje, takie, że czują, jakby im telefon wibrował obok kręgosłupa.
Jak długo trwa diagnozowanie od momentu pierwszego zgłoszenia się do lekarza, neurologa?
To zależy, w jakim systemie pacjent do nas trafi. Jeśli trafi do nas od okulisty pilnie na izbę przyjęć, na neurologię, to tak jak mówiłam, w ciągu tygodnia możemy zakończyć proces diagnostyczny, jak nie ma specjalnych wątpliwości, bo jest klasyczny przebieg, to jest rozpoznanie. Jeśli natomiast pacjent trafi z zaburzeniami, które przecież ustępują, bo to są rzuty, czujny lekarz rodzinny wyśle do neurologa, ale nawet jak wyśle do neurologa, to ta ścieżka przez poradnię będzie trwać nawet kilka miesięcy, no niestety, nie daj Boże, czasem także do roku. No i wtedy jest problem, ponieważ pacjent będzie miał nieaktywną postać być może. I według naszego programu NFZ lekowego, i zresztą tak jest na całym świecie, leczy się tylko SM, jeśli jest aktywny. Czyli jeśli minął rok od objawów, nie ma nowych zmian w rezonansie, które by się wzmacniały po podaniu kontrastu, to my mamy związane ręce i nie możemy pacjentowi rozpocząć leczenia, a wiemy, że proces się cały czas toczy. Dlatego to jest tak ważne, żeby pacjent trafił szybko. I mamy tutaj już w tej chwili cały wachlarz leków, które możemy w stwardnieniu rozsianym stosować.
Jeden z leków otrzymał pozytywną rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych dotyczącą stosowania tej terapii już w pierwszej linii leczenia. Co to oznacza?
Chodzi o lek, który jest lekiem silnie działającym i jest ujęty w ramach tak zwanej drugiej linii, czyli tej agresywnej. Ten lek ma być też w pierwszej linii. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy mogli wybrać ten lek nawet u pacjenta, który nie ma bardzo agresywnego przebiegu choroby, ale na przykład nie reaguje na inne terapie pierwszej linii radiologicznie. Nadal nie ma rzutów, ale wciąż powstają nowe liczne zmiany. I wtedy według obowiązujących aktualnie kryteriów my nie możemy pacjenta przestawić na silniejszy lek, bo do tej drugiej linii wymagane są i rzuty, i aktywność radiologiczna. Natomiast my wiemy, że sama aktywność radiologiczna jest też niekorzystna i czasem tylko z tego powodu chcielibyśmy dać pacjentowi silniejszy lek. A więc ten dostęp wczesny do silnej terapii jest niezwykle ważny. Okazuje się, że my często, i to jest cały szereg publikacji, za późno przechodzimy drabinę wyżej, bo nasze możliwości diagnostyczne są za mało czułe. I dopiero jak pacjent będzie miał już konkretny deficyt, problemy ewidentne, to my wtedy zauważamy, że jest nieskuteczność terapii i to może być za późno. Także powinniśmy mieć łatwiejszy dostęp do właśnie tych silniejszych terapii od początku.
Doktor Alina Kalinowska zajmuje się chorymi na SM w Szpitalu Klinicznym przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
Mówiliśmy o SM, teraz będzie o SMA. Choroby tylko z pozoru są podobne, bo mają podobne nazwy, ale w obu przypadkach wszystko zależy od tego, jak wcześnie zostanie postawiona prawidłowa diagnoza.
Zbiórka pieniędzy ponad 9 milionów złotych kosztuje lek dla dziecka chorego na SMA. Takie ogłoszenie często pojawia się w mediach. Wyjaśnijmy zatem, na czym polega SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni i jak wygląda leczenie. Tym bardziej, że sierpień jest miesiącem wiedzy na temat tej choroby.
Naszym gościem jest profesor Barbara Steinborn, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
SMA, czyli Spinal Muscular Atrophy, bo to jest skrót z języka angielskiego, to jest rdzeniowy zanik mięśni. Choroba, która jest zaliczana do tak zwanych chorób rzadkich, ale wśród tej grupy chorób rzadkich jest najczęstszą, o dziwo, mimo że w Polsce rocznie rodzi się tylko lub aż 50 dzieci. Jest to choroba genetycznie uwarunkowana. Chorują dzieci, których oboje rodzice przekazują ten, nazwijmy to, wadliwy gen, a właściwie jego brak, gen tak zwany SMN1. I nosicieli jest bardzo dużo, bo przynajmniej jeden wśród 63 to nosiciele. Także idąc ulicą mamy duże szanse, żeby takiego nosiciela spotkać. Jest to choroba, która do tej pory była chorobą nieuleczalną. Choroba, która przebiega w różny sposób, w zależności od stopnia zaawansowania, nazwijmy to, zmian genetycznych. Bo jest to choroba uwarunkowana delecją, czyli ubytkiem jednego z genów, który się nazywa SMN1. Ale mamy również w naszym genomie tak zwany gen bliźniaczy SMN2, który próbuje jak gdyby przejąć rolę tego genu SMN1 i im więcej jest kopii tego genu SMN2, tym łagodniejsza postać. Ta najcięższa postać, która rozwija się przed ukończeniem 6 miesiąca życia, polega na tym, że u dziecka występuje wiotkie napięcie mięśniowe, które nigdy w swoim życiu nie będą się działy, nie mówiąc już o chodzeniu, nawet nie utrzymują dobrze głowy. Występuje u nich to wiotkie napięcie mięśniowe i bardzo charakterystyczne drżenia palców i języka. To jest moment taki różnicujący. Druga postać polega na tym, że dzieci samodzielnie siedzą, ale nigdy nie chodzą. Dzieci, u których rozwijają się duże zmiany kostne pod postacią skoliozy i w porównaniu do dzieci z tą pierwszą postacią, które no niechybnie giną około 2 roku życia, w tej postaci drugiej dożywają do wieku kilkudziesięciu lat, ale ze znacznymi ograniczeniami ruchowymi. W postaci trzeciej są to pacjenci chodzący, ale przestają w końcu chodzić, bo jest to choroba o charakterze postępującym. Co bardzo ciekawe, są to niezwykle inteligentni pacjenci, inteligentni chorzy, bo u nich nie ma żadnych defektów funkcji poznawczych. I do tej pory, do roku 2017 lub 2018, właściwie nie mieliśmy żadnych możliwości leczenia. Natomiast w roku 2017 został zarejestrowany nowy preparat, nusinersen, fabryczna nazwa Spinraza, lek, który jest podawany dokanałowo, który ma jak gdyby pomóc w produkcji odpowiedniej ilości białka przez ten dodatkowy gen. Czekamy również na terapię genową, to jest Zolgensma, podawana raz i koniec. I kolejny lek, na który czekamy, doustny, już badania kliniczne się kończą, to jest Ryzdyplam, Evrysdi, lek podawany codziennie o podobnym mechanizmie działania do nusinersenu. Mamy w tej chwili w Polsce tylko jeden refundowany preparat, nusinersen. I tutaj na przykład u mnie w klinice już od kwietnia 2019 roku 28-osobową grupę dzieci leczymy, podając ten preparat. My się zajmujemy dziećmi od 4 roku życia, natomiast koledzy ze szpitala imienia Jonschera podają tym małym dzieciom od 0 do 4 roku życia.
Jakie Państwo obserwują efekty przy podawaniu właśnie tego leku?
My podajemy pacjentom już, którzy mają w pełni rozwinięty obraz kliniczny. To właściwie w tej obserwacji mogę powiedzieć, że pacjenci się nie pogarszają. U jednej z pacjentek niedawno zaobserwowaliśmy, że zaczęła samodzielnie chodzić. Ten lek jest lekiem, który zapobiega postępowi choroby, natomiast trudno powiedzieć o takim rewelacyjnym efekcie powrotu do funkcji, których nigdy ci pacjenci nie mieli. Dlatego najważniejsze, to o co teraz walczymy, wydaje się nawet z dobrymi skutkami, to jest możliwość leczenia pacjentów przedobjawowych, o których wiemy, że mają defekt genetyczny i wiemy, że na pewno się ta choroba rozwinie, podać zanim wystąpią objawy. Czekamy teraz na przygotowanie programu lekowego, bo te leki są oczywiście refundowane w Polsce i w formie takich terapii finansowanych przez państwo powinny być stosowane. Ten lek będzie od drugiego miesiąca życia. Jeżeli będzie wprowadzony screening noworodkowy, a on już w niektórych województwach istnieje, myślę, że w Poznaniu i w Wielkopolsce będzie już od listopada, takie mamy zapewnienia, musimy zastanowić się, jaki optymalny lek dla konkretnego pacjenta powinien być zastosowany. Nie tak, że wszyscy dostaną terapię genową, bo musi być udokumentowana liczba kopii tego genu SMN2. Jeśli ktoś urodzi się z liczbą kopii 5, to on nie rozwinie ciężkiej postaci rdzeniowego zaniku mięśni. To zastanówmy się, może warto podać dokanałowo lek albo doustnie, a terapię genową zachować dla pacjentów, którzy mają szansę i na pewno wiemy rozwiną najcięższą postać. No i zastanowić się, czy wszystkie terapie dla jednego pacjenta.
Jakie są szanse na efekty leczenia u takiego dziecka, u którego jeszcze nie wystąpiły objawy, a państwo już wiedzą, że wystąpią, bo jest chore?
Ogromne. Te dzieci w przyszłości będą tak jak każde inne dziecko zdrowe. Mamy na to dowody w postaci badań klinicznych. To są obserwacje już kilkuletnie dzieci, które miały włączoną terapię nusinersenem przed wystąpieniem objawów. One wszystkie osiągnęły tak zwane kamienie milowe rozwoju, czyli w odpowiednim czasie siadały, wstawały, chodziły. I mamy również przedstawione kilka miesięcy temu efekty leczenia terapią genową. Te dzieci również, jeśli szybko były podane leki, myślę o Zolgensmie, osiągnęły kamienie milowe, rewelacyjne.
Przesiewowe badania w kierunku SMA są na razie prowadzone w wybranych ośrodkach w kraju, m.in. w Warszawie, ale jak słyszeliśmy, prawdopodobnie jesienią obejmą cały kraj.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Coraz więcej mówi się o nocnym podjadaniu. Gwałtowne uczucie głodu w środku nocy z pewnością dla wielu osób nie jest obcym doświadczeniem. Czasem to jest po prostu sposób na zrelaksowanie się po ciężkim dniu.
Ale czasem jedzenie późno w nocy może być objawem NESU, czyli zespołu nocnego jedzenia. Jak z tym można walczyć? O tym rozmawiam z dr Magdaleną Cubałą, kucharską, specjalistką medycyny integracyjnej.
To jest odwrócony wzorzec snu, bardzo często połączony z lunatykowaniem i zaburzeniami o charakterze depresyjnym. Przede wszystkim możemy jeszcze, zanim będziemy mieć takie pierwsze typowe napady NESu, które wiążą się z jedzeniem absolutnie o dziwnej bardzo porze i często z napadami nieświadomości, to zanim jeszcze będziemy mieć ten napad, o którym za chwileczkę powiem, to jest to bardzo często taki odwrócony wzorzec, że osoba dotknięta NESem nie ma specjalnie apetytu na śniadanie, w ciągu dnia także niespecjalnie. Raczej ma taką tendencję do tego, żeby większą część swoich posiłków konsumować wieczorem. Bardzo często jednak staramy się też przywrócić ten prawidłowy tryb życia. Wiadomo, że 5 posiłków dziennie, każdy z nas o tym wie, ostatnia kuchnia zamyka się o godzinie 17 i tak dalej. I wbrew pozorom u osób z NESem to nie musi zadziałać. Osoba z NESem potrafi obudzić się w środku nocy i był przytomna wymieść połowę lodówki, przy czym zjada zarówno rzeczy jadalne, jak i niejadalne. To znaczy potrafi zjeść swoją kochaną czekoladę, której sobie odmówiła w ciągu dnia, ale zdarza się również, że no zje jakąś tam surową rybę, jakieś niedogotowane zupełnie rzeczy, albo co jest jeszcze gorsze właściwie, że zacznie sobie coś gotować w środku nocy, na przykład przepalając owsiankę, tak? No po prostu jakby smród spalonej owsianki w domu. Osoba z NESem w ogóle niczego na drugi dzień nie pamięta. To są sytuacje takie, gdzie też jest to bardzo ważne, żeby otoczenie zrozumiało, co się z taką osobą dzieje, że ona nie jest do końca świadoma, że ona nie wybrała się na jakiś tam wypad nocnego jedzenia, którego jest w pełni świadoma, nie kontroluje tego, co się dzieje, tylko może być tak, że ta osoba po prostu ma zaburzenia świadomości w tym momencie i trzeba jej pomóc. Czyli trzeba ją zatrzymać, trzeba ją z tego snu delikatnie wybudzić, wziąć za ręce, potrząsnąć tymi rękami, zawołać do niej i po prostu jednak mimo wszystko po tym wybudzeniu odprowadzić do łóżka, dlatego że są też ponure dosyć statystyki, które dotyczą osób z NES-em, że one potrafią sobie naprawdę nieraz zrobić krzywdę, czy to właśnie zaciąć się nożem, czy też zostawić coś na gazie i w tym momencie nieumyślnie wywołać pożar, czy właśnie potknąć się i przewrócić w nocy, dlatego że one naprawdę, naprawdę nie panują nad tym, co się w nimi dzieje. Wiadomo, że tutaj też jest duża komponenta, która jest związana ze stresem i komponenta depresyjna. I teraz uwaga, o ile większość zaburzeń związanych z hipoglikemią leczy się środkami, które normalizują cukier we krwi, to w przypadku NES to może nie zadziałać, dlatego że tam potrzebne są niestety środki przeciwdepresyjne.
1,5% osób może mieć właśnie takie zaburzenia odżywiania?
Co najmniej, dlatego że to jest to, co w tej chwili sobie uświadomiliśmy, ale jeżeli na przykład rozmawiam w swoim otoczeniu, coraz więcej osób mi się do tego przyznaje, albo przyznaje się, że któryś z członków ich rodziny ma tego typu napady. Też bardzo często właśnie osoby, które nie mogą zeszczupleć, to są osoby, które poddają się często bardzo, bardzo surowym dietom. W związku z tym to nie jest tak specjalnie łatwo wyciągnąć z kogoś, że za dnia wszystkie reguły zastosowane, każdy listek sałaty policzony jako ilość kalorii, a w nocy po prostu rzut na lodówkę.
Jak wyglądają takie osoby?
Najczęściej mają tendencję do nadwagi, ale umówmy się, że patrząc na osoby na ulicy, no to widzimy naprawdę osoby bardzo otyłe, więc to nie jest tak, że to są osoby z jakąś tam otyłością olbrzymą. One mogą mieć tendencję do nadwagi na pewno, natomiast nie jest to absolutnie coś, co byłoby widoczne na pierwszy rzut oka. To jest coś, co może zostać zauważone przez rodzinę i ja naprawdę do tych rodzin apeluję, bo oni często nawet mówią przez sen. Wydaje się, że z nimi jest wszystko w porządku, ale potem się okazuje, że właśnie są te zaburzenia pamięci.
Pierwszy problem jest taki, żeby sobie zdiagnozować, powiedzieć, że to nie jest po prostu jakaś taka fanaberia, że to jest jakieś obżarstwo, tylko to jest po prostu poważne zaburzenie, które trzeba leczyć.
Tak, dokładnie. I w tym momencie zwrócenie się o to leczenie jest chyba takim pierwszym, najważniejszą rzeczą, którą pacjent może zrobić. Tym bardziej, że no, umówmy się, nie jest to leczenie, które jest niedostępne. Tak? Po prostu oczywiście też pewne inne rzeczy, które wiążą się już z całą tą otoczką, czyli higieną, nas, no, kłaść się wcześniej, to jednak mimo wszystko też łatwiej jest o NES, jeżeli chodzimy spać późno, jeżeli po prostu skracamy sobie ten sen. Aktywność fizyczna, bo jednak aktywność fizyczna pobudza nam poziom endorfin, to są takie hormony szczęścia, które też są, nawiasem mówiąc, właśnie tutaj odpowiedzialne. Jeżeli mamy za niski poziom endorfin, no to właśnie gdzieś tam ten NES też może nas dotyczyć. No i wsparcie psychiczne ze strony otoczenia i emocjonalne wsparcie ze strony otoczenia, żeby otoczenie rzeczywiście otoczyło taką osobę opieką.
Podsumowując, pamiętajmy, w przypadku NES-u trzeba zająć się całością i kompleksowo podejść do leczenia, nie tylko pod kątem zaburzeń odżywiania, ale i na przykład pod kątem depresji.
Przypominamy, nasze audycje można odsłuchać w internecie. Odsyłamy do strony Radio Poznan FM. Teraz już dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.